rozmawiajmy jak ludzie.
O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Dzisiaj w audycji Porozmawiajmy jak ludzie mówić będziemy o znaczeniu i roli mediów w naszym kraju. A gośćmi audycji będą pan Tadeusz Sławecki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, dr Cezary Kalita, socjolog z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i redaktor Sławomir Kindziuk z telewizji Siedlce. To o godzinie 17. Serdecznie zapraszam.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall. You don't know, you don't know. I gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's a puzzling case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa.
Sferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Przypominam, że dzisiaj w audycji Porozmawiajmy jak ludzie mówić będziemy o roli i znaczeniu mediów. Z naszymi rozmówcami będziemy m.in. poruszali takie tematy, jak wpływ mają media na naszą rzeczywistość, jaką spełniają rolę i znaczenie w odbiorze społecznym, jaki jest wpływ polityki, biznesu, czy też jakie rolę spełniają media lokalne. To tylko niektóre zagadnienia w dzisiejszej audycji. Serdecznie zapraszam, godzina 17.
Newspaper says, Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Sferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Zapraszamy gości i przybywają do naszej siedziby, by wziąć udział w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Tematem dzisiejszej audycji będą tematy związane z rolą i znaczeniem mediów w naszym kraju. Jak opisują rzeczywistość, jaki przyjmują kierunek swojego działania. Myślę, że będzie bardzo ciekawa dyskusja, że zresztą nasi dyskutanci zapowiadali, że bardzo będą zdecydowanie wypowiadali się na pewne kwestie. Myślę, że będzie to ciekawa audycja. Serdecznie Państwa zapraszam. Startujemy równo o godzinie 17.
Sunrise. Come
atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest rola i znaczenie mediów. Gośćmi audycji są pan doktor Cezary Kalita, socjolog z Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ale mieszkający na stałe w Białej Podlaskiej.
Dokładnie.
Dalej, redaktor Sławomir Kindziuk, dziennikarz telewizji Siedlce.
Dzień dobry.
Mający pracę, za sobą pracę w różnych mediach. I tych piszących.
Tak.
I tych pokazywanych. I trzeci nasz gość, który chyba już w tej chwili dociera do nas. Poseł Tadeusz Sławecki z Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie wszedł do naszego studia. Członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam serdecznie, panie pośle.
Panie się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No ma pan doskonałe wejście prawie co do sekundy. Proszę zająć miejsce. Chwilę damy na to, by...
Śnieżyca po drodze.
Śnieżyca, no niestety, tak to bywa. Ale miejmy nadzieję, że ta zima już odejdzie. Zresztą takie są chyba zapowiedzi synoptyków. A teraz skupmy się na naszym temacie. Rola i znaczenie mediów. Panowie, jak oceniacie obecnie media w naszym kraju? Pytanie ogólne, ale myślę, że następne wątki będziemy już bardziej uszczegółowiać. Który z panów zacznie? Sławomir Kindziuk.
To jest bardzo obszerny temat, tak jak zaznaczyłeś, rzeczywiście można tu godzinami o tym dyskutować, ale może zacznijmy od tego, jaką rolę odgrywają. A więc odgrywają rolę ogromną, są rzeczywiście czwartą władzą. Czasami się mówi, że kreują pewne wydarzenia i to jest prawda. Po prawie 30 latach doświadczenia zawodowego przyznaję to, że są kreatorami pewnych wydarzeń. Tego się nie da ukryć. No i warto przy okazji podyskutować też nad poziomem tych mediów, a ten poziom według mnie jest coraz niższy.
Co na ten nie najlepszy poziom wpływa?
Dwie rzeczy. Po pierwsze, część mediów jest w rękach prywatnych, no więc one muszą się utrzymać. Decyduje o tym rynek reklamowy, tam gdzie nie ma rynku reklamowego albo jest wątły, tak jak w Siedlcach. I te media muszą się z czegoś utrzymać, więc gonią z siłą rzeczy za sensacją, za materiałem atrakcyjnym dla telewidza, dla radiosłuchacza i dla czytelnika. W pewien sposób wszystkie te kategorie, łącznie z internetem, mediów tabloidyzują się, więc to jest zjawisko...
Z newsem za sensacją.
Tak, zjawisko ostatnich 10 lat. A drugi powód tego, że one są jakby coraz słabsze, kadry. Być może ja tu trochę się mylę, albo już powiem to z pozycji takiego doświadczonego dziennikarza, który właśnie przepracował te ponad 28 lat na etacie zawodowym, a licząc łącznie ze studiami podyplomowymi, to minie mi w czerwcu 30. Odnoszę wrażenie, że te kadry w mediach się rozwarstwiły. Jest około 20-30% pracowników mediów, którzy są świetnie przygotowani do zawodu. Są w stanie podjąć każdy temat, są w stanie dyskutować z politykami, z ludźmi pełniącymi...
Z elitami władzy.
Tak, z elitami władzy, z naukowcami. Są naprawdę na świetnym poziomie audycje naukowe w niektórych mediach, ale te 70% to jest po prostu według mnie niedokształcone. Mhm.
Dziennikarz ocenia krytycznie media, a jak panowie, troszeczkę stojący z boku, chociaż w taki czy inny sposób uczestniczący w różnych zamierzeniach.
Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że media są przede wszystkim wolne, bo to jest ta istotna przemiana, jaka nastąpiła. Nie mamy już cenzury od 20 lat, także oczywiście z wolnością mediów wiążą się pewne problemy. Po pierwsze, kwestia, no i właśnie też problem wolności, bo mamy jeszcze, pamiętajmy, media prywatne i publiczne i można zapytać sobie, na ile ta wolność jest wolnością i pewną swobodą działania, niczym nieskrępowanego, a na ile jest tutaj rynek reguluje i zapotrzebowanie. I ono wyznacza i tematykę, i wyznacza też sposób mówienia o pewnych tematach. Rzeczywiście nastąpiła bardzo wyraźna tabloidyzacja. spadek jakości no, jest wyraźny, ale on znowu wynika, że tych mediów mamy stosunkowo dużo. Te audycje bardzo często trwają przez 24 godziny niemalże. Jeżeli popatrzymy takie jakieś poranne audycje wczesne, nieraz mam okazję oglądać gdzieś tam w telewizjach, no to jakość ich jest bardzo często no, słabiutka. Wynika to z prostej przyczyny, że no, media stały się swoistym... Tak, ale też stały się takim wypełniaczem jakiegoś czasu, nie? Że zaczynają dziennikarze mówić no tak niekoniecznie do końca przygotowani. W dużym stopniu jest to zawód ludzi młodych, co jest z jednej strony może i dobre, a z drugiej strony właśnie ten spadek jakości. Nie? Jest to zawód bardzo temporalny. Ludzie przychodzą i bardzo szybko wychodzą, a tak naprawdę w tym zawodzie, wbrew pozorom, trzeba budować latami warsztat. To nie jest coś, co można zostać dziennikarzem od tak tylko dlatego, że się coś umie napisać albo coś powiedzieć. Nie? To jeszcze troszeczkę za mało. To naprawdę wymaga długiej pracy, etosu swoistego. Gdzieś to zabrakło. Gdzieś to i to wyraźnie widać już. Zdarza mi się, że słucham nieraz audycji i już nie słucham dlatego, żeby coś tam się dowiedzieć, tylko że są pewne granice no, jakiejś inteligencji, którą należy prezentować, żeby to było dla mnie czymś informacyjnym. A bywa tak, że to jest po prostu wypełnia czasu, nie? Bardzo często mówimy, żeby po prostu mówić. I no niestety, jakość z całą pewnością spada, ale z drugiej strony, no też są dobre stacje, to nie można tak, to pan redaktor mówił, że około 30% tych dziennikarzy z etosem zostało, to jest jakaś nadzieja, jest na czym budować.
Ja jeszcze dodam może takie zdanie, kiedy mówiłem o tym spadku generalnym poziomie polskich mediów, to chciałbym zwrócić uwagę na takie zjawisko, że mimo wszystko w każdej kategorii, a więc prasa, radio, telewizja, internet, pozostały się stacje, gazety, portale niszowe na dobrym poziomie, gdzie mało osób zagląda, ale one trzymają poziom. Ale to jest mniejszość, zdecydowana mniejszość.
No, ale mówimy krytycznie o mediach, mówimy o coraz słabszym ich poziomie, ale z drugiej strony czasami te słabe programy są najchętniej oglądane. No i media mówią wprost. Nas chcą oglądać, więc my to dajemy ludziom.
Podstawowym czynnikiem jest oglądalność. Nie ma innego kryterium. Jeżeli coś się podoba, jest zapotrzebowanie, zwiększamy to. I tu niestety, to właśnie to, co mówiłem z tą kwestią wolności. Rynek. Rynek wymusza pewne... A rzeczy, jeżeli coś się podoba wszystkim, no to bądźmy sobie szczerzy, to nie może być dobre, nie? To musi być ułagodzone, to musi być w jakiś sposób, no, bez jakichś charakterystycznych elementów. No, po prostu takie, no nie chcę tutaj jakoś, szukam odpowiedniego słowa, ale jest to bardzo mocne wypaczenie rzeczywistości pod gusta. Nie? A gusta najczęściej mamy mało wybredne. No bądźmy sobie szczerzy, nie? No chcemy prostej rozrywki.
Poseł Tadeusz Sławecki cały czas coś notuje. Myślę, że wiele ciekawego nam w tej chwili powie, swoją opinię przedstawi na temat mediów.
Dziękuję bardzo. Jestem bardzo częstym gościem różnych mediów, i to tych centralnych, i lokalnych. Mam możliwość porównania pewnego poziomu niektórych mediów. Oczywiście tutaj chcę, nie przez kurtuazję, ale dziękuję Katolickiemu Radiu Podlasie, że stara się wypełniać nie tylko tę misję katolicką, ale również tę misję społeczną. I tutaj to nie jest żaden taki kurtuazyjny ukłon, ale o tym myślę, że później jeszcze podyskutujemy. Zgadzam się z moimi przedmówcami i tutaj media, ta czwarta władza, ta wielka siła, niestety dzisiaj ma coraz większy wpływ na rządy dusz. To jest już bardzo widoczne. Media, jeśli chcą kogoś wykreować, to wykreują nawet najbardziej niedouczonego polityka, najbardziej niedouczonego aktora.
W ciągu dnia mogą to zrobić.
W ciągu dnia, a jeśli chcą kogoś zniszczyć, to zniszczą go natychmiast i często niestety takie wyroki są na zamówienie polityczne, bo tutaj mój szanowny sąsiad powiedział, że dzisiaj są media wolne. Śmiem twierdzić, powiem prowokacyjnie, że dzisiaj media są bardziej ocenzurowane jak za poprzednich czasów, bo dzisiaj ta cenzura płynie z wielu stron. Jedna strona to mamona, więc po prostu reklama. Dzisiaj rynek reklamy w Polsce to jest rzędu około 8 miliardów złotych, a więc jest o co się bić. Różni ludzie zarówno z Polski, ale przede wszystkim z zewnątrz wchodzą brutalnie na nasz rynek medialny. Również media katolickie stają się pewną ofiarą, bo dam przykład telewizji Puls, tej franciszkańskiej, a miałem troszkę do czynienia z tym zakonem. Oczywiście nie jako zakonnik, tylko współpracowałem. No więc dzisiaj proszę zobaczyć, co się stało, gdy amerykański biznesmen medialny wykupił. No tam leci nawet w mediach katolickich po 23 różowe seriale. No więc tu są po prostu, a te seriale, które się w czasie dnia lansuje, niczym się nie różnią od tych, które są w Polsacie czy w innych tutaj audycjach, więc gdzieś tam schodzimy i do takiego najniższego poziomu. Teraz kolejna sprawa to jest kwestia też walki i o wpływy polityczne. Te wpływy polityczne zarówno w centrali, w tych mediach centralnych, jak i w mediach lokalnych. One też przecież są, no chociażby tutaj na naszym terenie, właściciele gazet lokalnych odpowiednio często są czy radnymi, czy posłami i lansują. Po prostu ta gazeta jest ich gazetą i tylko ich styl mówienia, myślenia w jaki sposób promuje. Więc to jest bardzo, bardzo niedobre. Ale myślę, że trzeba tutaj tknąć pewnym optymizmem. Bo jednak dzisiaj widać chociażby w tych mediach centralnych, tak jak pierwszy program Polskiego Radia, czy drugi program Polskiego Radia, starają się trzymać ten odpowiedni poziom, ja tak jak mówię, nie mówię o Katolickim Radiu Podlasie, poziom językowy, jest część ambitnych dziennikarzy, którzy starają się wracać do historii, są audycje na temat polskiej nauki, a więc to są bardzo istotne sprawy, ale dam znowu kolejny przykład negatywny, ogromna wojna o Trójkę, trzeci program Polskiego Radia, przecież na skrzynce mojej medialnej są protesty fanów Trójki, którzy wprost mówią, odczepcie się od Trójki. Bo tam rzeczywiście kilku kolesiów, którzy są na polecenie Krajowej Rady, którzy są w zarządzie, po prostu sobie zawłaszczyli ten program i dzisiaj zamiast tych autorskich programów, które przez wiele lat, bo przecież dziennikarz zanim swoją pozycję zdobędzie, musi wiele lat pracować na swój imidż, to po prostu dzisiaj próbuje się równać powiedzmy Trójkę do RMF-u, więc przepraszam, ja używam nazw, nie powinienem tego używać, bo zaraz mogą mieć jakieś problemy, ale oczywiście ja mówię tylko o stylu. Nie mówię tutaj negatywnie, ale mówię o stylu uprawiania danego programu. Ja myślę, że w naszej dalszej dyskusji powinniśmy również zastanowić się nad tym modnym tematem, modnym i koniecznym misji mediów. Co właściwie media, zarówno te publiczne, jak i niepubliczne, każde z nich pełnią jakąś misję. Czy to media lokalne, nieco inną misję, ale myślę, że jest wiele tych uniwersalnych wartości, które w misji, które powinny media w ogóle pełnić jako takie.
Panie Boże, czy stawia Pan zdecydowaną tezę, że media, takie czy inne, są pod wpływem czy to polityków, czy biznesu, w przypadku mediów lokalnych, czy samorządu?
I to można udowodnić praktycznie, gdybyśmy się przyjrzeli każdemu medium, każdej gazecie, to od razu widać, że to nie jest wolna gazeta, tylko ona jest podporządkowana właścicielowi właściwie tej gazety.
Ja się zgodzę z tą opinią, bo jako praktyk, dziennikarz zawodowy, etatowy, to jest prawda, z tym, że tak nie do końca, bo to podporządkowanie ratuje pluralizm. To jest ogromne zróżnicowanie i powiedzmy osoba, właściciel mediów, gazety, rozgłośni czy stacji telewizyjnej, no niestety, jeśli będzie przekraczał pewną granicę za mocno, będzie brnął właśnie w popieranie tylko jednego nurtu czy jednej grupy, to po prostu przegra na rynku finansowo. On, jego odbiorca, jego słuchacz, telewidz, czytelnik skurczy się tylko do wyznawców pewnej partii czy tej grupy, powiedzmy, radnych na danym terenie. Także ten pluralizm w jakiś sposób ogranicza, chociaż rzeczywiście poseł ma rację, że tak jest, że niektórzy właściciele mediów próbują to robić, że i cenzurują, i audycje publicystyczne ukierunkowują, stawiają tezy, pod które się szuka rozmówców, albo to jest prawda. Z tym, że jeśli właściciel stacji jest rozsądny, to nie przekroczy pewnej granicy, żeby się nie zamknąć w pewnym getcie słuchacza, telewidza, czytelnika.
Ale z drugiej strony jeszcze tutaj może dodam, bo to rzeczywiście ten pluralizm jakby chroni przed tą wolność, nawet jeżeli pod prostym warunkiem, że tych mediów stosunkowo dużo jest, tak, to wtedy mamy swoiste zabezpieczenie. Jednak to z jednej strony jest wpływ właścicielski, ale z drugiej strony też media szukają pewnej swojej specyfiki. Czyli one muszą być, no powiedzmy, bardziej prawicowe, bardziej lewicowe, bardziej katolickie.
To się nazywa na rynku sprofilowaniem.
Dokładnie i trzeba niestety tu działają jakby dwie tendencje. Z jednej strony może być ta tendencja właścicielska, ale z drugiej właśnie no, konieczność poszukiwania własnej tożsamości i ona też musi, no musimy, nie możemy zadowolić wszystkich. No, medium, które zadowala wszystkich, no to no nie raczej,
nie użyć. Posługują dwoma terminami jeszcze oprócz profilowania, targetem i contentem, czyli odbiorcą i treścią mediów.
Ale czy media naprawdę nie mogą być stricte niezależne? Czy tą niezależność można naprawdę zachować? Oczywiście jest to bardzo trudne.
Może powinniśmy mówić o rzetelności, a nie niezależności, bo niezależność jest pozorna. To jest, mówię, no to chociażby tu wspomniany przez nas tutaj wszyscy i się zgodzimy, no rynek reklam. No naprawdę, no nie jesteśmy w stanie wygrać z rynkiem. No nikomu się to nie udało, a więc jeżeli zaczniemy atakować kogoś tam zbyt mocno, a jest to silny reklamodawca, no to każdy rozsądny redaktor naczelny, no w jaki sposób będzie rad, nie rad, ale będzie musiał przywołać redaktorów do porządku i nie sądzę, żeby ktokolwiek sobie no chciał strzelić samobójczą bramkę. Stąd raczej mówmy o rzetelności, bo niezależność to pięknie brzmi, ale za tym niekoniecznie cokolwiek stoi, nie? To tak fajnie by było, gdybyśmy mieli, ale to wymagałoby wypracowania etosu, nie? No, swoistego takiego niezależności, no to ale niezależności od czego? No to musiałoby być media państwowe, tak? Może powinniśmy tak jak BBC nie emitować reklam, nie? Czyli zapewnić finansowanie. No wiemy, że to niestety niezależność dzisiaj jest bardzo droga i chyba nie bardzo kogokolwiek na nią stać. No.
Czy to szefowie wszystkich mediów patrzą na dwie sprawy. Oglądalność lub poczytność lub słuchalność, no i za tym wiążący się rynek reklamodawców. Czy to są panów zdaniem dwa czynniki, które niejako pozwalają działać mediom?
Żyć pozwalają.
Wymuszają nawet działalność?
To znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o media centralne, jest te media tak zwane publiczne, jest właściwie możliwość, aby były one w pewnym sensie niezależnymi mediami. I tam raz, że wielu dziennikarzy stara się być tymi dziennikarzami niezależnymi i jest nawet często dochodzi do takiej sytuacji, że jeśli oni nie chcą zejść do pewnego niskiego poziomu, zejść z poziomu swoich audycji, często dziękują za współpracę. Tak było w wielu audycjach, ale nie zawsze, nie każdy może sobie pozwolić na taki gest, no, z tym, że to muszą być naprawdę dobrzy dziennikarze, którzy wiedzą, że oni pracę znajdą i że oni mogą sobie pozwolić, mają już te swoje nazwiska. Natomiast tutaj panowie też poruszyli bardzo ważną sprawę rekrutacji do mediów, tych nowych ludzi. No ja tak się przyglądam tej naszej prasie lokalnej, nie mówię o sieci, bo akurat tutaj nie jestem
na co dzień,
ale widzę, że tam dziennikarze są głównie z Urzędu Pracy. Tam się kończy staż i przychodzi następny i następny i oni po prostu piszą to, co im każą. To tak jak, prawda, dzieci Sylujuka zdjęcia robią, niosą i przepraszam, tak nawiązuję, bo akurat jestem z Radzynia, a przecież te Wilkowyje to były w Radzyniu, ale to coś w tym wszystkim jest i tam właśnie jak tłumaczono, na czym polega zasada mediów lokalnych, to tłumaczono, że sąsiad chce widzieć sąsiada w sytuacji, w której sam by się nie chciał znaleźć. No i wielu dziennikarzy tej dewizie przyświeca. Natomiast wrócę do tej niezależności. Media będą niezależne, jeśli rzeczywiście będą miały jakieś podstawy, przynajmniej zabezpieczone to minimum egzystencji. Do tej pory ten abonament radiowo-telewizyjny, ja oczywiście nie mówię o audycjach politycznych, bo tam zawsze było trochę polityki, ale generalnie ten abonament gwarantował zapewnienie przynajmniej dla egzystencji dla części audycji, których audycji tak zwanych kulturotwórczych i programów kulturotwórczych. Dzisiaj mamy nową sytuację, ten abonament obowiązuje, ale on jest z tą opłatą jego, to jest tak jak z tym piwem bezalkoholowym, takie oko się robi, nie musicie tego płacić. No i dzisiaj dochodzi do dramatycznych sytuacji. Ja miałem rozmowę z wiceszefem Dwójki, drugiego programu Polskiego Radia. Mówi, proszę pana, no, ambitni dziennikarze na przykład pojechali za własne pieniądze do Kazimierza po to na festiwal muzyki ludowej, po to, żeby tylko rejestrować. Mówi, oni już nie patrzą na pieniądze, oni jadą, bo to po prostu ucieknie i w następnym roku już niektórzy artyści mogą nie żyć. No, czy tak być powinno? No, oczywiście, że nie powinno, ale myślę, że w dalszej części audycji chciałbym, żebyśmy jednak troszkę poruszyli tą właśnie kwestię misji i kwestię tych mediów centralnych, jak one powinny być finansowane, jak one powinny być wspierane, bo to jest również jest czynnik państwotwórczy. To też wielkie słowo, ale to jest faktem. I dzisiaj wielkie państwa typu już wspomniane BBC, ale Niemcy, tutaj Deutsche Rundfunk czy Francuzi, no łożą duże pieniądze, nasi sąsiedzi, na media publiczne i na tą misję państwotwórczą.
Jeszcze odnośnie samego zapotrzebowania na to, co mają prezentować media. No media, to co już powiedziałem przedtem, bronią się. Ludzie chcą oglądać to i to, więc my im to dajemy. Czy w związku z tym, no, nie powinniśmy rzucić kamyczka w stronę odbiorców, że lekkie, łatwe i przyjemne rzeczy są chętnie odbierane, natomiast nieco trudniejsze jakoś mniej postrzegane, zauważane?
To znaczy, zostały zachwiane proporcje, bo w pewien sposób media powinny kształtować swojego czytelnika, słuchacza, telewidza. I rzeczywiście one w tej chwili, media przeważającej większości produkują treści, ten towar, który sprzedaje, czy to w postaci artykułu, audycji, programu, pod gusta rzeczywiście. Ale to się wiąże z tym tematem misji, o której pan poseł mówił, że w tej misji pozostało niewiele i powiedzmy te komercyjne stacje są w stanie produkować materiały, które by i komercyjne gazety są w stanie produkować treści, które spełniałyby kryteria misji, tylko im po prostu szkoda w pewnym momencie pieniędzy na takie rzeczy. A jeśli chodzi o misyjność Polskiego Radia i Polskiej Telewizji Publicznej, to myślę, że no niestety w tej chwili tamten system, który wcześniej obowiązywał, został zachwiany. On jest już w tej chwili rozbity. Ten system abonamentu, on już nie wróci, bo ludzie nie płacą i nie będą płacili. Trzeba po prostu wymyślić nowy sposób, w jaki sposób finansować mamy media publiczne. Bo nie może być takiej sytuacji, że tak jak się odgrywa, to rozgrywa się w tej chwili w telewizji, w programie pierwszym i drugim, że poszczególne programy, pasma, audycje przechmytują partie polityczne. No niestety one się zmieniają i tak to jest od 10-12 lat. One do pewnego momentu, gdzieś tam do końca XX wieku, tak gdzieś 1998-2000 jeszcze, ci co przychodzili, owszem, z nadania politycznego, to byli też nominaci w jakiś tam sposób tych partii, nawet tych już po 89 roku w Polsce Demokratycznej, w Polsce Rzeczpospolitej. Ale oni też, jeśli spełniali jakieś takie zapotrzebowanie swojej partii, to robili to w jakiś sposób mądry. A to, co się teraz dzieje w programach informacyjnych zwłaszcza, no to niestety, to odrzuca pewną część odbiorców i oni nigdy nie będą już w 100% czy tam 90% płacić abonamentu, bo oni uważają, że to się płaci na program partyjny. A po co potencjalny emeryt, który głosuje na jakąś inną partię, ma płacić abonament na stację telewizyjną, która jest w posiadaniu partii, której on nie popiera. No.
Czy panowie, oczywiście bez zmieniania nazw mediów, jesteście w stanie zaszufladkować, że dane medium popiera daną partię? Oczywiście bez zmieniania, to nie będziemy...
Może nie tak bezpośrednio, ale widać pewne takie przesunięcie, nie, że pewne rzeczy łatwiej się mówi, krytykuje się pewne rzeczy mocniej. No jest gdzieś zawsze stawiana swoista teza. No każda wypowiedź niestety nasza jest ocenna. Nie unikniemy tego, żeby ona się przebiła z przekazem. Ja prowadziliśmy debatę ze studentami na temat lewicy i prawicy i studentom bardzo się podobało w momencie, w którym były ostre tezy stawiane. Kiedy dwóch dyskutantów się kłóci i ma całkowicie różne zdanie, wszyscy byli zadowoleni. W momencie, kiedy próbują dojść do jakiegoś konsensusu i kierują się tak zwanym dobrem niepublicznym i że pewne problemy trzeba rozwiązywać, to nagle się okazuje, że zainteresowanie znacznie spada. Stąd potrzebujemy z jednej strony takiej wyrazistości, nie? Żeby to były w miarę ostre tezy, ale z drugiej strony jest to ryzyko, że jak weźmiemy i zbyt mocno pokażemy, że coś się utożsamia z tą i tylko z tą partią, no to wtedy następuje to odsunięcie swoistego na widowni. Także z tym zawsze trzeba bardzo ostrożnie, ale to widać w mediach. To wystarczy popatrzeć.
Żartując, panie sekretarzu, powinniśmy się teraz pokłócić.
Znaczy, z tym się wiąże problem rzetelności, bo w tych programach telewizyjnych, które są szczególnie z publicystycznych, jest zachwiana po prostu proporcja. Nie ma reprezentantów drugiej strony. Jest jednostronny gremium osób dyskutujących, albo informacje w tej czy w tamtej stacji są montowane w ten sposób, żeby no się przypodobać jednej partii albo drugiej. I nawet one są umiejętnie robione, ale widać ewidentnie, że w niektórych sytuacjach, w tych folietonach czy reportażach, w wiadomościach telewizyjnych brakuje przedstawienia drugiej strony, czyli się, punktu widzenia, powiedzmy, przedstawia się punkt widzenia jednej partii, a brakuje od razu przedstawienia jakby kontrapunktu.
Proszę Państwa, no przecież to rzeczywiście widać gołym okiem, które media są, sympatyzują, może powiedzieć nieprzyporządkowane, ale sympatyzują z daną partią. To jest z dziennikami centralnymi. No przecież to Rzeczpospolita, no wiadomo, dziennik wiadomo, a niektóre są takie należące do międzynarodowych, zacznijmy od tego, że są należące do międzynarodowych koncernów prasowych, którym jest naprawdę wszystko jedno, tylko aby była reklama, aby była sensacja. Przypomnę, że jeden z koncernów prasowych niemieckich, równie dobrze wydawany w Niemczech tabloidzie, przedstawiał, prawda, niemieckiego trenera piłkarskiego z głową Polaków, a tutaj odwrotnie, mu naprawdę było wszystko jedno.
Aby na tym zarobić.
Aby zarobić. Natomiast no niestety nie możemy się dopracować takiej sytuacji, aby ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no ten konstytucyjny twór, bo to jest konstytucyjny twór, miała swoją określoną niezależność. No, cały czas jest ta walka polityczna i dochodzi do, nawet w tej chwili, do bardzo takich no, dziwnych sytuacji, które bardzo negatywnie wpływają na media publiczne. Dawałem przykład tej Trójki, która została potraktowana jako łup w tym podziale. No weźmy nawet Radio Lublin, gdzie cały czas trwa wojna w zarządzie, a przecież Radio Lublin, radio lokalne, radio bardzo potrzebne, pożyteczne, nie mogą się dogadać PiS z SLD i jeszcze tam pan Borysiuk, prawda, ze swoimi. Ja używam nazwisk, jako polityk mogę to używać, to nie jest żadną tajemnicą, nikogo nie obrażam tutaj. Czy w mediach centralnych, no mówi, egzotyczny jakiś układ powstał pisowsko-SLD-owski, który ma się nijak do jakichś programów, no bo ostatnio nawet rzucono takie hasło, że może będzie przyszła koalicja taka, no to się oczywiście odcinają, ale to nie przeszkadza im walczyć o wpływ na media i to się naprawdę ta zabawa bardzo, bardzo źle kończy, źle odbija. No oczywiście dziennikarze też mają swoje określone sympatie polityczne, mają też określonych swoich mocodawców, powiedzmy wyraźnie, mocodawców, którzy im każą mówić tak, nie mówmy o wielkiej niezależności dziennikarskiej. Jeszcze raz mówię, na palcach i na ręki można policzyć dziennikarzy z nazwiskiem, którzy mogą sobie coś tam pożytecznego napisać. Natomiast reszta pisze na zamówienie i są wywiady na zamówienie, są po prostu również ataki na zamówienie. Tylko dzisiaj jeszcze jednej rzeczy poważnej nie poruszyliśmy tutaj. Odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności za człowieka. Ileż to osób zostało zniszczonych przez media. Zacznijmy od arcybiskupa chociażby Wielgusa. Czy później ktoś przeprosi? Czy ktoś powie, przepraszam, ilu kolegów, nawet moich kolegów, no w tej chwili jest aktualnie IPN otwiera teczki samorządowcom. I najpierw bezwzględnie się opluwa, media przez 2 tygodnie
mają pożywkę,
później okazuje się, tak jak było w przypadku wujta Iwaniuka, że pomylili się, to nie to nazwisko. No i gdzieś tam maleńka stopka w stopce pokazuje się, że to nie ten człowiek, ale tym ludziom robi się krzywdę. Niszczy się dorobek wielu lat, więc tutaj chciałoby się apelować o odrobinkę odpowiedzialności, ale niektórzy to naprawdę niestety robią cynicznie, bo przez to chcą zniszczyć swego przeciwnika politycznego. No.
To znaczy, czasami media rzeczywiście dają się manipulować w taką sytuację, że po prostu przyjmują za dobrą monetę podsuwane materiały, tam jak powiedzmy aferalne, sensacyjne i bez sprawdzenia. Tu wchodzimy w kwestię rzetelności. Wpierw publikują, a później dopiero sprawdzają. Zdarzają się takie sprawy.
No teraz słynne przecieki w takiej
dziennej
sprawie.
To właśnie,
wszyscy żyją przeciekami.
Jeśli pan redaktor na ten temat mi pozwoli powiedzieć, bo akurat jestem w komisji śledczej od 1,5 roku do spraw Barbary Blidy. Oczywiście wszelkie certyfikaty, wszelkie przysięgi i tak dalej. Nie wolno nam żadnych tutaj rozmów prowadzić. I czort mnie bierze, jeśli wychodzę z kancelarii ściśle tajnej, otwieram ten czy inny tygodnik i pisze układ, który zabił Blidę. I mówię dokładnie praktycznie pewne rzeczy, które my dostaliśmy jako ściśle tajne. Więc dla mnie to oczywiście jest wygodne jako do polityka, mówię, jak podał jeden z tygodników i tak dalej, więc podaję źródło informacji. Ale skąd tego typu rzeczy przeciekają? To, oczywiście dziennikarz ma prawo szukać informacji, ale on nie może bazować swojej kariery na jakimś przecieku z informacji, które są tajemnicą państwową. No w końcu po to się ustaliło tajemnicę państwową, żeby ona obowiązywała wszystkich. Oczywiście dziennikarz może dochodzić w różny sposób. Może sam na własną rękę śledztwo prowadzić. Ma do tego prawo, ale nie może po prostu dostawać tak zwanych przecieków kontrolowanych. Ja myślę, że dzisiaj komisja hazardowa, tak bardzo modna, oczywiście modna, bo to jest komisja taka naprawdę ściśle polityczna, powinna przede wszystkim zbadać wątek tych przecieków. Skąd one się biorą, a nie na zasadzie, czy ktoś grał w golfa, czy ktoś tam, prawda,
spotkał się w tym czy innym miejscu. Mówimy o roli misji publicznej przez media publiczne. A tymczasem widzimy, co się dzieje. Media publiczne ścigają się z mediami prywatnymi o słupki oglądalności, prezentując takie czy inne programy. To aż tak jest nadto widoczne.
Bardzo często podkreślają zawsze, i to zobaczymy to w głównych stacjach telewizyjnych, ile to osób nas oglądało i tak dalej. Oczywiście jest to prosty komunikat do reklamodawców, nie, że warto w nas inwestować ze względu na to, że nasze reklamy obejrzy więcej osób. Stąd no, niestety my żyjemy w takim świecie, że staje się taka swoista moda na podglądactwo. Tak? Wszyscy kiedyś władza lubiła kontrolować rzeczywistość, czyli nieliczni patrzyli na wszystkich. Nie? Taka idea panoptikonu. Nie? Dzisiaj mamy odwrotną sytuację. To jest coś niezwykłego, że oto wszyscy mogą podglądać nielicznych. Wytworzyło się zjawisko na przykład celebrytów, tak? Czyli ludzi, którzy są znani z tego, że są znani. Tak, i tak zwani beautiful people, nie? Czy ludzie przepłacani, którym się płaci za to tylko, że no,
tak,
są
kreowane na gwiazdy sztuczne.
Kreowane i to naprawdę jest duża walka pod tym względem. Ale my rzeczywiście polubiliśmy ten synoptikon, nie? Czyli polegało to, pamiętamy na przykład popularność Big Brothera. Który pokazał, to był pierwszy taki reality show, który
jego uczestnik poszłym jest nawet.
Właśnie, właśnie, że można wykreować, tak, można wykreować rzeczywistość.
Szkodino bardzo sympatyczny człowiek.
I proszę zwrócić uwagę, że tego zapotrzebowania, no, ta zabawka, no wszystkie media tutaj muszą jakby uczestniczyć, czyli mówimy o, powiedzmy, misyjności telewizji publicznej, no ale jakieś tam tańce na lodzie i tak dalej musimy oglądać, ze względu na to, że no, ludzie chcą siebie, oglądać pewne osoby, chcą podglądać
w pewnych sytuacjach,
nie? I to jest tak duże oczekiwanie, że praktycznie żadne medie medium, które to zignoruje, po prostu przegra. To jest koniec.
Ja bym poruszył tutaj dwa problemy na kanwie wypowiedzi pana doktora. Pierwsza taka, że to się wszystko wiąże z tym, że ostatnie 10-15 lat upłynęło na tym, że zmieniło się społeczeństwo. Nastąpiła rewolucja techniczna w mediach. Przepływ szybkiej informacji. Powiedzmy, że jeszcze 15 lat temu od tej słynnego CNN-u i relacji z pierwszej wojny w Zatoce Perskiej z Kuwejtu, gdzie na żywo relacjonowano. Kiedyś informacja o trzęsieniu ziemi dochodziła do nas po 2-3 dniach, a jeszcze 20 lat temu, powiedzmy, czytaliśmy książki Kapuścińskiego, z których się dowiadywaliśmy się o wojnie Salwadoru z Hondurasem. I teraz w tej chwili po pół godzinie mamy relacje z najlepszego zakątka świata. To dyktuje jakby tempo życia. I nastąpiła również rewolucja w przepływie informacji, w technice jej zdobywania i przesyłania. I zmienił się styl życia społeczeństw. Życie jest szybsze, nie mamy czasu na takie pogłębione słuchanie pogłębionych audycji. Nie mamy czasu na poważne dyskusje. Zadowalamy się ochłapami informacyjnymi, czyli byle czym. I później rzeczywiście oglądamy. I to się wiąże, byle co oglądamy. I to się z tym wiąże, jaka jest rola misyjna mediów publicznych. Ja myślę, że gdyby z polskiej telewizji publicznej i z radia wyjąć audycje stricte informacyjne albo zostawić je zdusić do minimum, do serwisu informacyjnych 5-minutowych, wyjąć publicystykę, zostawić resztę, byłaby to porządna stacja, w której byłaby duża oglądalność programów misyjnych. Ja podam przykład Kina Polskiego. Akurat nawet nie wiem, czyja to jest stacja. Ale przecież tam są filmy i dobre, i złe. I każdy sobie wybiera. I one są z różnych nurtów politycznych. I one są z lat 40. i z 50. i z 2005 roku. Film można sobie obejrzeć. Tu byłoby miejsce w takiej stacji telewizyjnej, gdzie informacja publicystyka zostałaby w polskiej telewizji zduszona do minimum na ambitny teatr, na ambitny program edukacyjny, na ambitny program dla przedszkolaków, czy tam powiedzmy dla dzieci, na ambitne programy rozrywkowe, kabaretowe, muzyczne, sprofilowane do danego odbiorcy. Wtedy było, i wtedy, tak jest podobno w jednej ze stacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest właśnie, nie ma prawie informacji, a jest reszta. I ona żyje z tych subwencji rządowych, im starcza pieniędzy, ma dobrą oglądalność. Akurat uleciało mi nazwa angielska tej amerykańskiej stacji rządowej.
U nas taką rolę spełnia trochę TVN Kultura, tylko jaką ma oglądalność? To 1%? Coś koło tego, tak?
Bardzo proszę, panie pośle, bo
trąciliśmy kwestię misji, zanim do tego wrócimy, zaraz odniosę się do programu Kultura. Mam tu przed sobą najnowszy raport dotyczący ramówki wiosennej wszystkich telewizji.
Proszę państwa, ile czasu... publicznej czy w ogóle polskiej?
Zaraz powiem. Ile czasu w ramówce wiosennej zajmują filmy, seriale i teleturnieje? W Polsacie 53%, w TVP1 51% i w TVN 45%. To dziwo, w TVN jest mniej seriali, aniżeli w telewizji publicznej. Więc tutaj już praktycznie zatarła się ta różnica pomiędzy telewizją komercyjną a telewizją publiczną. I w tym przypadku naprawdę część solidnych płatników abonamentu powie dosyć. No ja nie zamierzam płacić, jeśli ta telewizja niczym się nie różni od telewizji komercyjnej, którą mam za darmo. W tej chwili podnosimy larum, bo znikają programy dla dzieci. Te programy, które są, to są tylko programy powtarzalne, które zostały kiedyś nakręcone. Znikają programy rolnicze, które dla rolników stanowią jedyną często informację o programach unijnych, o różnych projektach i tak dalej. W ogóle o tym, co się dzieje w rolnictwie. Pamiętam, że to jest 40% społeczeństwa i to o tym się zapomina. Dlatego w komisji oczywiście na ten temat dyskutujemy. I telewizja publiczna ciągle płacze, natomiast telewizja musi mieć świadomość, że w przeciwieństwie telewizji komercyjnych ma ten ogromny majątek w postaci archiwu. Dzisiaj na przykład jest rocznica śmierci Anny Jantar. Już sięgają do telewizji i wspaniały program na TVP Kultura przez godzinę leciał te oryginalne utwory Anny Jantar, których ani TVN, ani Polsat mieć nie może. Więc na tym mogą praktycznie bazować. No dobrze, że teraz telewizja telewizja publiczna transmitowała igrzyska, strzelili, ale właśnie często inne telewizje podkupują tą reklamę i podkupują możliwość na tym, na czym cały świat zarabia. Oczywiście ja mam świadomość, że dzisiaj, gdy mamy do wyboru różne kanały, mamy kanały tematyczne. Natomiast niestety w tych kanałach tematycznych również nie prowadzi się nowych praktycznie, nie realizuje się nowych filmów. Ja mam dosyć dobry kontakt z dyrektorem TVP Kultura, panem Doroszukiem, który był dyrektorem Telewizji Lublin. Mówi, no jedyny film, który zrealizowany, to o Jaruzelskim, ten, który był ten kontrowersyjny. To był film na zamówienie. To był film na zamówienie znowu, aż się koalicjanci w mediach pokłócili na ten temat. Natomiast TVP Kultura mamy tylko same praktycznie powtórki. To dobrze, że je mamy, bo często i kino lektur szkolnych i to wszystko można sobie w jakiś sposób powtórzyć, ale nie robi się w sumie niczego nowego. I teraz pytanie, dlaczego 1% tylko jest TVP, oglądalności TVP Kultura? No to jest nasza wina, nas wszystkich. Takie, żeśmy gusta naszych czytelników, naszych telewidzów i naszych słuchaczy wyrobili. No po prostu, jeśli nie jest czytelnik, czy słuchacz, czy telewidz przygotowany do odbioru muzyki poważnej, nie jest przygotowany do odbioru dobrego spektaklu teatralnego, bo to nie jest tylko kwestia łatwizny. Bo oczywiście każdy z nas idzie na łatwiznę. Ja się wcale nie dziwię studentowi, jeśli on zamiast oglądać teatr telewizji czy czytać książkę, sobie ściągnie z internetu opracowanie danego utworu. Natomiast my gdzieś po drodze zagubiliśmy kwestię przygotowania i to jest i w stronę i szkoły, i rodziców, i wszystkiego. To nie jest kwestia odpowiedzialności tylko jednej osoby i też mediów, które nie dbają o te gusta, właściwe gusta swoich odbiorców.
Czyli szwankuje edukacja odbioru medialnego.
Edukacja kulturalna. Mhm.
Dziękuję serdecznie, zrobimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
Boisz się o swoje życie i próbujesz samą mu zaradzić. Boisz się śmierci, chorób, niepowodzeń, zranień czy nieszczęść. Lękasz się o bliskich. Nie pozwól, by strach odebrał ci nadzieję życia.
Chrystus mówi ci dziś: przestań się lękać. Ucz się innego spojrzenia na Bożą obecność w świecie. Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Uwierz, że jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei. Przeżyj z nami Wielki Post.
Zamyślenia wielkopostne.
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Pewien pisarz skarżył się, że przynosząc do wydawnictwa kolejny tom swojej powieści, zawsze spotykał się z niemiłosierną cenzurą sekretarki, która odchudzała jego teksty z nadmiaru przymiotników. Nasz język staje się piękny i potoczysty dzięki przymiotnikom, które określają cechy i właściwości opisywanej rzeczywistości. Czy jednak miłość wymaga, by ją dookreślać przymiotnikowo? Mówimy czasem, że miłość jest wielka albo prawdziwa, platoniczna, czysta, gorąca, niespełniona albo piękna. Zapewniając o swojej miłości również uzasadniamy, że kochamy za dobroć, za mądrość, za piękno, talent. Czy można kochać za coś lub z powodu czegoś? Kocha się za nic, za darmo, bo nie istnieje żaden powód do miłości. Święty Jan Ewangelista rozprawia się z drobiazgowym definiowaniem miłości i pisze po prostu: Bóg jest miłością. Trudno jednak współczesnemu człowiekowi pojąć znaczenie tych słów, tak jak faryzeuszom, którzy nie potrafili zrozumieć istoty Bożej miłości, pytając, dlaczego ten Jezus jada z celnikami i grzesznikami. Opowiedział im wówczas przypowieść o marnotrawnym synu, który doświadczył miłosierdzia, gdy powrócił na łono rodzinnego domu. Ta miłość ojca była zaskakująca dla młodszego syna, ale jeszcze bardziej zadziwiła, a nawet zbulwersowała starszego brata. Obym ja mógł pojąć wspaniałość Bożej miłości i razem z Karolem Wojtyłą zawołać: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.
Zamyślenia wielkopostne, które pomagają przeżyć nam ten szczególny czas, przygotował ksiądz Paweł Broński.
Rozmawiajmy jak ludzie.
O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Temat dzisiejszej audycji to rola i znaczenie mediów. Gośćmi dzisiejszego programu są pan Tadeusz Sławecki, poseł PSL, pan dr Cezary Kalita, socjolog z Akademii Podlaskiej w Siedlcach i redaktor Sławomir Kindziuk z Telewizji Siedlce. Mówiliśmy wiele krytycznych uwag odnośnie funkcjonowania mediów, ale są także pozytywne strony działalności mediów, tych wszystkich, które mamy na rynku. Ja myślę, poza funkcją taką informacyjną, na przykład sprawa patrzenia na ręce politykom, biznesmenom, wszelkim patologicznym sytuacjom, jakie zdarzają się w naszym społeczeństwie. Myślę, że tych pozytywów jest sporo.
Tak, zgadzam się z tym, że tutaj akurat media odgrywają w polityce funkcje takie kontrolne, funkcje, które jakby powściągają czasami w pewnych sytuacjach polityków, hamują ich, żeby nie przekraczali pewnych granic. Jednak mimo wszystko czasami wyznaczają te standardy dobrego zachowania dla polityków i tu jest plus. I to widać, że czasami tak się dzieje, że sami rozmówcy jakby przygryzają czasami język, kiedy się zacietrzewią mocno w dyskusji w jakimś panelu w telewizji, choćby w tych porannych pasmach sobotnio-niedzielnych, że się powstrzymują przed wyrażaniem ostrych opinii. I to jest plus, że to, co widać, to, co słychać, to hamuje tych polityków, którzy czasami się jednak potrafią kontrolować. Pozytywną stroną mediów jest to, że można w nich znaleźć ciekawe artykuły, dobre audycje, dobre programy, tylko to wymaga wysiłku od odbiorcy. I jeśli odbiorca wie, czego szuka, to znajdzie te audycje.
No tak, przede wszystkim ta rola kontrolna, to jest poza dyskusją, ona jest bardzo, bardzo cenna i bardzo istotna. Ja tutaj bym się z panem posłem nie zgodził do końca, jeżeli mówimy o tychże wspomnianych słynnych przeciekach, że z jednej strony to rzeczywiście troszeczkę jest niepoważne, że w państwie dochodzi do takiej sytuacji. To jest trochę żenujące, nie? Ale z drugiej strony, no, trudno mi tu obwinić dziennikarzy za to. To raczej oni pokazują, że gdzieś ta patologia jest znacznie niżej. To oni tych dokumentacji nie zdobywają sami, w tym sensie takim, że gdzieś tam wykrada. Ktoś im to daje, nie?
Z jakąś myślą, prawda?
Tak, tak. To jest, to, czy dają się w to manipulować? Często dają niestety dziennikarze, ale tutaj raczej bym wskazywał, że zło jest gdzieś bardziej pierwotne. Dziennikarze są tylko, pokazują nam, i to jest bardzo ważna rola, że uświadamiają nam, że no nie może być państwo tak funkcjonować, które nie potrafi utrzymać w własnej tajemnicy, co jest, wydaje się, dosyć podstawowym, elementarną niemalże funkcją państwa. Czyli tutaj z całą pewnością, i to jest wielki plus, że życie publiczne stało się otwarte. Oczywiście wiąże się z tym pewne że elementy, że czasami za mocno, nie, ale zasada przechodzenie, że pokazują nam, zaczynają pokazywać osoby publiczne, ale od strony prywatnej, no nie powinno być tego, że jednak te media, powiedzmy, na Zachodzie troszeczkę bardziej tego pilnują, żeby nie naruszyć. Polityk ma być prześwietlony i to jest osoba publiczna i tutaj w kwestiach dotyczących jego działalności publicznej. Oczywiście prywatność każdy powinien mieć chronioną i to jest jego znowu też podstawowe prawo. U nas czasami to się zapomina o tym. Ale też ważną taką rolą mediów jest kształtowanie elit. One w jakiś sposób je kreują, czyli też nam dają może nie każdy z nas nadaje się na polityka, już tak zostaniemy przy tym temacie, ale każdy z nas potrafi ocenić polityka. Media świetnie nam to ułatwiają. I dzięki temu możemy sobie wykreować pewne nasze preferencje. No, i
przepraszam,
zauważyć,
że wejdę w panu zdanie, ale czy właśnie ta kreacja nie powoduje, że my ustawiamy się na tego polityka tak czy inaczej? Czy na tego innego odbiorcę, prawda?
Znaczy na krótką metę tak, ale przy dłuższym, przepraszam za określenie, przy takiej dłuższej obróbce przez media, to jeżeli jest to wartościowe, to się obroni. Jeżeli nie, to niestety, jeżeli jest to tylko jakby polityk medialny, no to ma, to nie chcę powiedzieć, że ma krótkie nogi, bo to czasami dosyć długo trwa, nie? Tu przykład był na przykład.
No mamy premiera Marcin Kiewicza. Mamy przykłady polityków, którzy cały czas żyją właśnie na takich...
No, czy ja mam takie dosyć ostre sformułowanie, że odbiorca nie jest idiotą i czasami jednak mimo wszystko w pewnym momencie, kiedy ktoś się chce oszukać albo zrobić go, no powiedzmy, źle, podpuścić go, zmanipulować nim, to się nie da. Czytelnicy, telewidzowie, słuchacze to są mądrzy ludzie.
Na pewno media kreują określone osoby, często mierne, zaznaczam, ale poprzez jego ciągłe pokazywanie, no gdzieś tam w tej mentalności i w świadomości ludzkiej on się gdzieś ta osoba zapisze. I później, natomiast zgadzam się z panem doktorem, że najczęściej są to takie komety jednego sezonu. Tak? Pojawi się, wykreowany, przeleci i już go nie ma. Natomiast ten, który całe życie małą łyżeczką, który całe życie gdzieś tam solidnie pracuje, w jakiś sposób po prostu odnajduje się w tym wszystkim. Natomiast jeszcze, panie doktorze, żebyśmy wyjaśnili kwestię tych przecieków. W państwie prawa nie powinno być komisji śledczych. W państwie prawa nie powinno być sytuacji taka jak z Chlebowskim. Bo oczywiście dziennikarz ma prawo opublikować, jeśli by zrobił na cmentarzu dziennikarz zdjęcie sobie siakowi z Chlebowskim, bo ma prawo do tego i powiedzieć, co łączy tych biznesmenów i tak dalej, a nie na zasadzie, że służby, ja tego nie ustaliłem, służby specjalne prawdopodobnie dają gotowca. Prawdopodobnie, bo to powinno być ostatecznie wyjaśnione. To jest co najmniej nieuczciwe. Nieuczciwe w stosunku i do innych dziennikarzy, i w stosunku do lojalności wobec państwa. Ja mam nadzieję, że po to zmieniliśmy ustawę o prokuraturze, że dzisiaj chcemy dążyć do tej niezależności prokuratury. Oczywiście przed nowym prokuratorem ogromne wyzwanie. On tylko odpowiada przed Sejmem i historią, tak jak przed wojną prezydent. Więc przed Sejmem. No przed Sejmem musi w tej racji sprawozdanie złożyć. Natomiast nie mamy możliwości jego odwołania. Więc tutaj niepotrzebne byłyby komisje, gdyby działała prokuratura. No mamy kolejny przykład chociażby afery Olewnika. No gdyby nie komisja śledcza, nie wiedzielibyśmy się o tych wszystkich paskudnych matactwach organów ścigania. No to jest coś bardzo.
No ale tutaj właśnie też rola mediów, prawda? Bo media niejako tą sprawę
rozpoczarły Olewnika.
Media odegrały w tym przypadku pozytywną rolę, w przypadku Olewnika. Tak samo w komisji, w której ja tutaj funkcjonuję, Barbary Blidy, też jest wiele takich dociekań. Natomiast dam kolejny przykład, bo teraz już część materiałów jest odtajnionych. No więc zadam retoryczne pytanie. Czy to jest kwestią przypadku, czy kwestią współpracy służb? Jeśli o godzinie 6 rano 25 kwietnia pukają do drzwi panowie z ABW, a o 21 leci w telewizji na ten temat program i tak dalej. Być może przypadek, ale tego nie wiem.
Nikt to nie wie.
Więc proszę państwa, to tak
jak się...
Teraz mamy mówić o pozytywach. Oczywiście, media stanowią funkcję kontrolną i bardzo dobrze. Dzisiaj żaden, nawet największy biznesmen, największy polityk nie będzie zachowywał się jak wataszka, jeździł po pijaku, czy po prostu będzie coś tam próbował ustawić.
Bo
to nie jest praktycznie możliwe. Bardzo dobrze. Również trzeba powiedzieć, że wiele mediów włącza się w akcje charytatywne. O tym nie mówiliśmy. Często media jednak na tę krzywdę ludzką są wrażliwe. Ja sam brałem udział w wielu akcjach charytatywnych, które organizowaliśmy z takim radnym Duszkiem. I gdy zwróciliśmy się do mediów, żeby rozpropagowały, nie było najmniejszego oporu. Więc to jest też bardzo pozytywne. Już nie mówię o Owsiaku, nie mówię o tych akcjach ogólnokrajowych, które są organizowane. Ale również i często Kościół, który podejmuje określone akcje, też one w tych mediach, i to nie tylko katolickich, są w jakiś sposób propagowane. Więc tutaj ta wrażliwość jeszcze w naszym społeczeństwie jest i w mediach również.
Oprócz akcji z tych charytatywnych, media prowadzą taką działalność organizatorską i nawet na środowisku...
Pozwól dzieciom przetrwać zimę,
tak,
na przykład.
To media rynku nawet.
Społeczne tematy.
Tak, tygodnik Środowiski, powiedzmy nawet te turnieje dzikich drużyn piłkarskich. Powiedzmy, każde medium ma jakąś taką akcję organizatorską, gdzie zachęca odbiorców, czytelników do pozytywnych działań.
Często, właściwie media operują takim terminem, zapraszając te czy inne osoby do swoich programów, kryterium medialność. Prawda? Czy ktoś jest medialny? I tu się kłania pewna sytuacja, prawda? Bo z jednej strony polityk, co tutaj panowie też wspominali, może niewiele robić, a jeżeli dobry jest medialnie, wówczas, mówiąc brutalnie, media kupią go. I to jest pewne niebezpieczeństwo.
No to jest, żyjemy w demokracji medialnej. Tak naprawdę wydarzenie polityczne istnieje w momencie, kiedy zostaje pokazane w telewizji, jeżeli czy w innych środkach masowego przekazu. Jeżeli nie, to po prostu takiego zjawiska nie było. I to pamiętajmy, dotyczy to nie tylko nas, nie? Pamiętajmy na przykład we Włoszech, tak? No Berlusconi, no przecież to jest olbrzymi potentat
medialny
i który ma możliwość w jakiś sposób i kreowania i swego wizerunku, i swojego ugrupowania. Nie ma oporów nawet specjalnie, żeby się
krygować. A mówimy,
krygować.
Że włoska demokracja jest bardziej rozwinięta od naszej, prawda?
No. Kwestia doboru do mediów to nie jest taka przypadkowa. Ja nie wiem, jakimi się kategoriami katolickie radio kieruje, ale to już ich słodka tajemnica. Natomiast jeśli chodzi o media centralne, czy na przykład udział w takim programie Minęła 20, czy Forum, czy innych, to już musi ten polityk funkcjonować w tej pierwszej 50 tych polityków. To nie jest, że się bierze z marszu.
Znaczy, ktoś ktoś, jakaś niszowa stacja musi zaprosić raz, drugi, trzeci, jeśli dobrze wypadnie.
Tak.
Wtedy tamte podkupują, zabierają i już wtedy nawet nie pozwalają, żeby chodził do tej niszy.
Ale to wiemy, musi być polityk, musi być ciekawy. No niestety, to znowu rynek decyduje.
Ale to tylko w telewizji tak się dzieje, bo powiedzmy w telewizji muszą być właśnie te osoby, które biorą udział w dyskusjach, w rozmowach, w programach, muszą być rzeczywiście w jakiś sposób medialne. A powiedzmy w radiu, w prasie, gdzie są statyczne zdjęcia, tego nie widać i oni są w stanie nawet ci niemedialni przemycić swój punkt widzenia na każde zjawisko.
A propos komisji, no komisje, które są w Sejmie w czasie już przeszłym i obecnym, no kreują niektórych polityków. Taka jest prawda.
Myślę, że kreują. Tylko, proszę Państwa, nie kreują tych, którzy merytorycznie pracują i mrówczą robotę robią.
O to właśnie
bo
chodzi.
Polska praca jest nudna.
Przecież tak, złote usta różne padają właśnie z komisji śledczych. Chociaż w tym te komisje już w mniejszym zakresie kreują. Jeszcze jak była ta komisja Rywina, czy komisja Orlenowska, no to tam, to prawda, te gwiazdy zostały wszystkie lansowane. Natomiast teraz już troszkę nie, ale na pewno ma to pewne znaczenie. Ja nawet sam tego doświadczyłem, że dzięki temu wielokrotnie znalazłem się w centralnych mediach i to w takich prestiżowych audycjach.
Teraz porozmawiamy na temat mediów lokalnych. Panów zdaniem, to już wspominaliśmy zresztą, na ile media lokalne spełniają swoją rolę w sensie pozytywnym, ale czy jakieś negatywy, których panowie też już zaznaczali, mają miejsce?
Na pewno w mniejszym stopniu się stabilizowały w odróżnieniu od mediów centralnych. Media lokalne miały zawsze swój charakter, swój taki sznyt, swoje środowisko, swego czytelnika, krąg. Ten krąg odbiorcy jest węższy. Rzeczywiście ten odbiorca na rynku lokalnym też szuka sensacji i niespodzianek. Ale lokalnej. Media lokalne w większym stopniu niż centralne chyba spełniają taką rolę właśnie organizatorską i informacyjną. To, co, z czego się narodziły media lokalne. Media się lokalne narodziły i żyją dzięki temu, że Janek chce wiedzieć, co się dzieje za rogiem i co robi Wacek na drugiej ulicy. I do tego służą media właśnie lokalne, że one będą zawsze dostarczycielami informacji, że tam został otwarty pierwszy sklep w danej branży na tej ulicy, w tamtej dzielnicy powstał taki sklep. I te media właśnie tutaj mają wielkie pole do popisu, a że żeby zarobić muszą mieć tą część sensacyjną, no to niestety takie czasy nastały.
A propos tej sensacji i newsów tak zwanych, no coraz bardziej można chyba zauważyć w mediach lokalnych, że w tym kierunku idą. No,
to prawda, ale jeszcze takie, co mi się bardzo nie podoba, one trochę wzorują się na mediach centralnych, na prasie brukowej, sensacyjnej, na opisywaniu historii wyssanych z palca. Tak, ja to tak nazywam, że powiedzmy gdzieś tam rekin się pojawił w jakiejś rzece, że coś tam w studni zabulgotało. Te głupoty, w które normalny człowiek nie powinien uwierzyć. No a jednak ludzie to czytają i powtarzają sobie z ust na usta, mówią, patrz, ta gazeta o tym pisała. No to jest dla mnie niesamowite, że ludzie takie rzeczy czytają. No.
Lokalna plotka najlepiej smakuje.
Ja rozumiem, że media lokalne powinny pokazać przede wszystkim pozytywy. To jestem może idealistą, ale pozytywy, że w tym jednak w tej małej ojczyźnie, bez względu na to, kto rządzi, jak rządzi, ale jeśli coś się pozytywnego zrobiło, otwierają tą halę sportową, zrobiono drogę, zrobiono to, no to trzeba pokazać. Trzeba również media lokalne winny integrować społeczność wokół jakiejś idei. Czy to będzie akcja charytatywna, czy budowa pomnika jakiegoś i tak dalej. Natomiast proszę przejrzeć sobie z ostatnich tygodni, ja mówię o północnym Podlasiu. Tam jest tych kilka mediów. No co tam jest? Połowa to są studniówki, to są zdjęcia studniówek porobione. Później będzie okres komunijny w poszczególnych wszystkich komunie i na koniec roku, jak to te klasy odbierają świadectwa maturalne, no idą na zupełną łatwiznę. Nawet w każdym medium powinno być przynajmniej jeden, dwa takie jakieś artykuły, troszkę publicystyczne, troszkę pokazują jakiś felieton odnoszący się do tej rzeczywistości. Na przykład dzisiaj można coś takiego zrobić, jeśli politycy swoje blogi tworzą i gdzieś tam tę rzeczywistość komentują, to no przecież każdy sprawny dziennikarz jest w stanie coś takiego napisać. Niekoniecznie to musi być polemiczne, chociaż to jest bardzo ważne, bo wtedy otwiera się dyskusję. Również media, wiem, że sztucznie stosują, bo nie chce redaktor naczelny odpowiadać za pewne słowa.
Mówi pan o mediach lokalnych?
O mediach lokalnych. Sztucznie stosują tak zwane listy czytelników. To bardzo modne jest. Jeśli chce się komuś dokopać i że to ja, prawda, nie podpisuję się jako redaktor taki z imienia, z nazwiska, tylko otrzymaliśmy list anonimowego czytelnika i tak dalej, i tak dalej. I znowu się po tym jedzie. Oczywiście nie mówię o forach internetowych, bo to już jest zupełnie inna sprawa.
Pan zdaniem, pod jak dużym wpływem są media lokalne, mam tu na myśli polityków, biznesmenów, samorządowców lub innych osób znaczących w danym regionie?
Pamiętajmy, że media lokalne też muszą żyć z reklamy. I dobrze sprzedające się medium lokalne ma przede wszystkim bardzo silnie rozwinięty dział z ogłoszeniami i to przyciąga. Nie da się wprowadzić drugiego medium, jeżeli, bo ten rynek jest już jakby zamknięty, nie? No ale to jest pytanie, właśnie co mówiliśmy o tej jeszcze misji związanej z, czy powinny mieć, bo generalnie one zajmują się i to chyba wyraźnie zaczynamy zauważać, że te media lokalne, no taką swoistą plotką i to często o takim niskim poziomie, nie? Ktoś kogoś nożem, nie? A ten kogoś podpalił, a to jakaś konkubina, coś tam. I takie jakieś, no w ogóle rzeczy, powiedzmy, no to bardziej przypomina jakieś tam podwórkowe sensacje.
Przy trzepaku.
Tak, a nie niepoważną dyskusję. I trochę brakuje rzeczywiście chociażby pewnej dyskusji na wyższym poziomie. Ja mogę porównać media z Białej Podlaskiej, powiedzmy z Siedlec, i muszę tutaj powiedzieć, że Siedlce jakoś znacznie lepiej się prezentują, a nawet jeżeli popatrzymy na porównywalne, jest to słowo Podlasia w Białej i Tygodnik Siedlecki, to w Tygodniku Siedleckim czasami, zaraz powiem, gdzie jednak się bierze i sili na pewną, może złe słowo sili, ale stara się też pewne elementy przekazać takie bardziej kulturotwórcze, czy istotne dla dyskursu społecznego, nie? Chociażby o tutaj debatę o ekumenizmie. Czy też, mówię, na przykład Katolickie Echo Podlasia, które też jest, tam jest już bardziej nastawienie na swoistą reportaż, czy z pewną tezą, gdzie przekazuje pewne treści intelektualne. No tam nie ma tej pogoni za sensacją, nie? Co mówię. No, pewnie najlepszym by było wypośrodkowanie takiej sytuacji, żeby troszeczkę tak dać tej sensacji, a z drugiej strony, tylko że to się właśnie kłóci. No, ciężko być poważnym i niepoważnym zarazem. Nie?
A niestety
media lokalne często muszą jakby zadowolić wszystkich. Nie? Stąd mają takie utrudnione zadanie. Ale mówię, coś tutaj... To też wymaga, podejrzewam, czasu, nie, ale też konkurencyjności. No jeżeli jest jedna gazeta, no to ona w sile nie ulega. Bądźmy sobie szczerzy, nie? Tam widać, nie? No przecież reklamodawca, jeżeli ktoś jest silnym reklamodawcą, to mówię, no albo co, napiszecie źle o nas, no to
ile
sprzedaje? Dziękuję.
Ile was sprzedajecie?
Ile na nas zarabiacie, krótko mówiąc. I tutaj rzeczywiście ta autocenzura będzie silnie działała.
Jeśli można, to ja bym powiedział takich kilka kwestii, że rzeczywiście siedlecki rynek prasowy, telewizyjny, radiowy jest w najlepszej sytuacji w tym słynnym trójkącie Białystok, Warszawa, Lublin. Te inne miasta nie mogą sobie pozwolić na kilka gazet, bo tam jeszcze mniejszy jest rynek reklamowych i to tak jak pan doktor zaznaczył, że z tą prasą siedlecką nie jest źle i z tymi mediami. Chociaż mogłoby być lepiej. Ja na przykład ciągle uważam, że w siedleckich gazetach jest za mało materiałów publicystycznych, za mało reportażu. Nie ma krytyki kulturalnych wydarzeń, tylko jest informacyjnie przekazane. od dawna nie czytałem recenzji z jakiegoś zdarzenia kulturalnego, tylko informację, poszerzoną informację przed i po. Ale skąd to się bierze? Skąd to się bierze, dlaczego nie ma właśnie reportażu, publicystyki, dobrej krytyki, dobrej informacji? Otóż to wynika z kosztów i z ograniczenia zespołów redakcyjnych i telewizji, i radia, i gazet. One musiały ciąć etaty. One się musiały dostosować do warunków, które narzuca rynek reklamowy. I do tego jeszcze trzeba dodać ten pośpiech, który kiedy nie ma czasu na bardziej poszerzone, na napisanie tekstu bardziej ambitnego, to wszystko sprawia, że rzeczywiście jest dobrze, ale nie aż tak dobrze, żeby je chwalić.
Zawsze może być lepiej. Teraz może takich kilka ogólnych spostrzeżeń i uwag. W którym kierunku posuną się media? Jaką rolę w przyszłości widzicie, panowie? Dokąd to wszystko zmierza?
Wydaje się, że to będzie szło, jeżeli popatrzymy, no bo mamy różne media, tak? Jeżeli popatrzymy na telewizję, już niektórzy głosili koniec, my żyjemy w świecie konkurencji ekranów, nie? Taka jest prawda, nie? I mamy do wyboru tutaj trzy zasadniczo. Walka toczy się na trzech frontach, nie? Po pierwsze ekran telewizyjny, po drugie ekran monitora komputerowego i po trzecie ekran komórki. I dane, jeżeli popatrzymy na to...
Przepraszam panie Boże, czy już pan słowo pisane i słowo słuchane odstawił mnie jako do lansa?
To zaraz do tego powiemy, ale chyba wizualizacja dzisiaj jest najsilniejsza. Najsilniej działa, nie? To, co można pokazać, należy pokazać. To wszyscy sobie wzięli do serca. Nie trzeba, łatwiej jest. To jest bardzo prosta rozrywka i prosty przekaz. I teraz jest pytanie, no, kto wygra w tym? Telewizja, już niektórzy głosili, że ci przynajmniej młodsze pokolenie, jeżeli ma do wyboru pilota czy myszkę, no to wybierze myszkę, nie? Ale tak
mowa
naprawdę
o
chyba chodzi o internet, tak? Ale tak naprawdę chyba wygra telefon komórkowy. Tutaj jest olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o przekazywanie newsów, krótkie informacje. My żyjemy rzeczywiście, musimy stosować pewną ekonomię poznawczą, nie? Jedziemy na stereotypie, krótkie. Coraz częściej, czy panowie, zdarza wam się, jak oglądacie wiadomości, to już tak, no, gdzieś tam oglądamy, ale czytamy pasek. Nie? Czyli to wszystko,
dalej,
co na pasku...
Ostatnio
się złapałem na tym, że z wielką ciekawością, tak jakoś mi, że 1000 kilometrów autostrad na południu i chyba północy, nie? Coś takie, myślę, o kurczę, coś zapowiedzieli, czyżby 1000 kilometrów autostrad zbudowali, nie? I tak czekam, i tak cały czas mi ten fragment paska nie mogłem w początku zobaczyć. W końcu mi się udało, chodziło o to, że we Włoszech zawiało. myślałem. Że u nas coś wybudowali. Czyli tutaj pewnie pójdzie w stronę komórki, nie? Radio znowu w dużym stopniu, czy my dzisiaj słuchamy, czasami jeszcze ludzie słuchają radia.
No właśnie, u mnie cały czas, nie? Radio nie zajmuje tyle czasu.
Zwróćmy uwagę, samochód. W samochodzie, no każdy z nas słucha radia, nie? Czyli gdzieś tam ten news się przebija. Prasa chyba lokalna. To, co dziwne, że tutaj ja widzę jednak przyszłość dla niej, że jednak ludzie interesują, tak, interesuje to, co się dzieje u mnie, nie? To, co się dzieje ogólnokrajowe, tutaj jest silna konkurencja telewizji, także internetu. No i jeszcze właśnie zostaje nam to, co nie tutaj nie mało mówiliśmy, ale internet, nie? I media elektroniczne. One zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę już. Coraz zdarza nam się, że czytamy tekst elektroniczny, a niekoniecznie w formie tej takiej papierowej.
Znaczy, czyta się głównie nagłówki, tak, w internecie.
Tak, to też, tak. Też lecimy po
nagłówkach. Tak zwany lead, czyli to, co tak, jest, tak, powiedzmy...
Rzeczywistość. Pan doktor wskazał, jakie gadżety rozwiną się w przyszłości, w jakim kierunku pójdzie pod względem technicznym rozwój mediów. Ja bym inaczej to widział. Ja uważam, że 10-15 lat, w ciągu najbliższych 10-15 lat nastąpi niestety rozwarstwienie społeczeństwa i powstanie grupa 15-20-30%, która będzie dobrze wyedukowana, która będzie stać na wszystkie, będzie miała czas na takie bardziej wartościowe książki, widowiska, spektakle, kino, będzie powiedzmy więcej zarabiała, a te 70% niestety pozostanie przy tych tabloidach, przy kieszonkowych książkach wagonowych, tych słynnych arlekinach. I to jest źle, że to tak stanie, ale tak to widzę przyszłość.
Czyli nie najoptymistyczniej.
Nie.
Proszę panie pośle.
Tak, ja zgodzę się z moimi przedmówcami. Oczywiście słowo pisane niestety będzie przegrywało z internetem, szczególnie z internetem. Chociaż może nie do końca.
Chociaż tam też jest słowo pisane. No.
Tak, utrzyma się, bo już wieszczono koniec książki i ona nie umarła.
Jedną z posłanek zauważyłem, jak kupowała komiks Hansa Klossa. Ja mówię, co ty to czytujesz? Nie, ja dla syna, bo żeby w ogóle cokolwiek czytał. No więc już do niektórych takich sytuacji dochodzi.
Namienne.
Natomiast ze słowem, ze słuchaniem nie będzie źle. Jednak tutaj samochód, jednak gdzieś tam zawsze to radio może nie absorbuje.
Nie przeszkadza. Nie sytuacji. Ono się to jest...
Nie podoba mi się dyskusja polityczna, przełączam na muzyczkę i właśnie mam tutaj możliwość wyboru. Nie mam czasu się pomodlić, włączam, prawda, tutaj razem i też mogę gdzieś tam tą wspólnotę mieć. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć jedną sprawę, która musi się w polskich mediach zmienić. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za człowieka, bo u nas dlaczego te tabloidy tak sobie poczynają u nas? Przecież to są, wiadomo, kapitał zachodni. Dlatego, że żaden z nich jeszcze nie zapłacił potężnych odszkodowań
na
wzór zachodni. W Stanach Zjednoczonych taki fakt, czy Super Express nie poszalałby sobie. Absolutnie. Mieliśmy nawet przykład z Polańskim, który oczywiście jego piętnowali za jego czyn, ale tam ta prywatność była tak szczelnie chroniona, że dwóch dziennikarzy zrobiło jakieś tam zdjęcia jego rodziny, natychmiast przegrali sprawę, musieli wypłacić spore odszkodowanie za to wszystko. I u nas też już powoli pewne orzeczenia sądowe są, nawet w radzyńskim piśmie też taka była głośna sprawa, nie chcę tego opowiadać, ale tam posądzono jednego pana o pewne nieobyczajne zachowanie. Okazało się, że jednak przegrali i teraz
to kłopot się, mają.
Mają poważny kłopot, więc tutaj musi być ta pewna odpowiedzialność. I kolejna sprawa, media publiczne, do nich wraca, bo jednak tu jest, musi być grupa mediów, które będą tym czynnikiem państwotwórczym. Przecież dlaczego na przykład Duńczycy tak dbają o swoje media państwowe? Dlatego się boją zalewu niemieckojęzycznych mediów. I oni po prostu łożą pieniądze w media państwowe, żeby w ogóle mówić po duńsku i tak dalej, i tak dalej. Nie po angielsku, nie po niemiecku. I u nas podobnie, bo przecież te media na dobrym poziomie, to przecież kształtują modę językową. Kształtują poprawną polszczyznę. Przecież jeśli słucha się, człowiek wiele słucha, no to nawet nie zastanawiając się, wie, że trzeba powiedzieć tak, a nie inaczej. Więc to jest też bardzo ważne. I myślę, że w końcu politycy dogadają się, do których ja również należę, jestem zwolennikiem dogadania się i stworzenia jakiejś przyzwoitej ustawy medialnej. Oczywiście walka o Krajową Radę, walka o zarządy telewizji, ona będzie. Ale żeby zdefiniować misję publiczną i na tą misję publiczną w takiej czy w innej formie ta danina była płacona. I żeby również, bo wiele szumu podniesiono, że ja tutaj w dyskusji prywatnej z kolegami mówiłem, że z tego tortu wielkiego misji publicznej również daliśmy pewien wycinek dla mediów, chociażby tak jak katolickiego radia, żeby mogły mieć pewne...
Jaka na ta szansa, żeby właśnie media lokalne skorzystały z tego tortu?
No więc daję przykład. Jeśli uzna się, że audycje dla dzieci są misją, no to proszę bardzo, można ogłosić i na to mamy określoną pulę pieniędzy. Grant na stworzenie dobrych audycji dotyczących dla przedszkolaków, dla określonego wieku i niech sobie startują różne rodzaje mediów. Czy chociażby tutaj dana instytucja rządowa, chociażby Agencja Restrukturyzacji ma jakiś program, który chce spopularyzować, powiedzmy, może ogłosić, żeby wszystkie media do tego programu przystępowały i troszkę tego tortu w jakiś sposób uszczknęły, bo wy sobie radzicie troszkę w inny sposób i radzicie sobie całkiem dobrze, ale po prostu znowu, ta kwestia dotacji do mediów publicznych nie może ich rozleniwić. Nie może rozleniwić, żeby nie ubiegali się, nie starali się o tego, nie tylko reklamodawcę, ale żeby nie pisali projektów. Bo przecież dzisiaj mogą wszyscy startować do różnych instytucji i unijnych i tak dalej. No i wreszcie kolejna sprawa, o którą musimy wszyscy zadbać, żeby tak jak pan tutaj powiedział, chciałby się przeczytać dobrą recenzję, dobry felieton na tematy kulturalne, na tematy społeczne. Tego nam po prostu brakuje, bo jednak troszkę w tych naszych małych ojczyznach dzieje się i tych wydarzeń kulturalnych, ale to jak gdyby media już nie interesuje.
Powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Rozmawialiśmy o roli i znaczeniu mediów. Temat ważki, temat znaczący, różne spojrzenia. Jeszcze na zakończenie może panowie przedstawią swój jakiś wniosek co do aktualnej sytuacji mediów, a także spostrzeżeń. Co byście sobie życzyli, żeby te media prezentowały i w którym kierunku szły? Bardzo proszę.
Jeśli mam zacząć, tak, to wrócę do tego, co mówiłem a propos misyjności telewizji publicznej. Ja myślę, że jeśli do minimum zostanie ograniczona informacja i publicystyka w telewizji, polskiej telewizji publicznej, wtedy politycy porzucą tą telewizję, nie będą w taki sposób, jak do tej pory interesowali się, angażowali i wtedy ta telewizja rzeczywiście stanie się telewizją państwową, będzie miała więcej czasu na spełnienie swojej misji. Sądzę, że mimo wszystko wrócę do tego, co mówiłem, że przyszłość widzę czarno, nastąpi rozwarstwienie społeczeństwa.
Chciałby pan powiedzieć, ciemność widzę, ciemność? Tak. No nie.
że ta powstanie pewna grupa odbiorców, które będzie stać na wartościowe programy, oglądanie, słuchanie, produkowanie.
Czyli elity.
Elity, tak. I one będą w stanie właśnie, i może dopiero w drugim etapie znowu powrócimy do tego, że te dwie warstwy znowu się spotkają gdzieś.
Nie bardzo to optymistycznie brzmi, a może coś bardziej optymistycznego powie nam dr Cezary Kalita.
Ja generalnie nie wierzę w zagrożenia. Nie? Mam taką jakąś dziwną naturę. Uważam, że po prostu świat taki jest. No, nic na to nie poradzimy. No, socjolog ma starać się to zrozumieć, a nie oceniać. Ale rzeczywiście pewnie to rozwarstwienie nastąpi. Ale jest takie zapotrzebowanie, mówię. Rzeczywistość, tutaj pan poseł wyraził troskę o słowo pisane. No, myślę, że niestety nasza cywilizacja, no, można nad tym ubolewać, no ale takie są procesy. Takie są procesy. Ona nie zostanie zapisana jednak w formie książkowej, czy nie pismo tutaj ją opisze, tak jak jeszcze do niedawna myśleliśmy, że tutaj jest jakby właściwa droga w formie opisu. Prawdopodobnie ona będzie przedstawiona w formie wizualnej. Czyli mamy dzisiaj to, co właśnie rozwój technologiczny doprowadził do tego, że my bardzo dzisiaj łatwo możemy gromadzić olbrzymią ilość informacji i to właśnie tej wizualnej. Stąd myślę, że tutaj jest przyszłość. Pytanie jest tylko, żebyśmy mieli jak jedyna szansa, mówię to, co mówiłem. Dla mnie nie jestem zwolennikiem, bo wydaje mi się troszeczkę fikcyjne, ta niezależność, no bo nikt nie może być niezależny od rynku, nie? Ten rynek jest... No, to niewidzialna ręka rynku, nie wiem, jak działa, ale nas terroryzuje.
Tak.
Nie?
I pan poseł to już...
Żeby mogły funkcjonować tak zwane te ambitne media i były ambitniejsze programy, ambitniejsze audycje, no musimy wszyscy popracować nad gustami słuchaczy, widzów, czytelników. To nie ulega wątpliwości, to jest również rola i szkoły, i wielu różnych instytucji. Kolejna sprawa to jest kwestia wyrobienia wśród słuchaczy, czytelników umiejętności wychwycenia z tego szumu medialnego, z tego zalewu informacji to, co najistotniejsze. Każdy z nas może sobie powiedzieć, mam możliwość poświęcenia godziny czasu, powiedzmy dziennie na czytanie prasy, słuchanie telewizji, żebym ja wiedział, co ja z tego wielkiego potoku, tej lawiny słów, obrazów i tak dalej mogę wychwycić. Na pewno rola wzmocnienia mediów publicznych, tych sztandarowych. Tutaj nie odkrywamy Ameryki, my mieliśmy dobre doświadczenie. Uczmy się od naszych sąsiadów. Ja dawałem przykład Anglików, Francuzów, Niemców. Rzetelna informacja, bo na przykład dzisiaj, jeśli z parlamentu jedyną informacją to jest pokazanie śpiącego posła, brakuje nam rzeczywiście relacji, bo każdy chciałby się dowiedzieć, co oni tam kombinują, co oni tam tak naprawdę robią. Można zrobić to tak, jak robią Niemcy. Niemcy, Bundestag ogłasza przetarg na transmisję i tam wyłaniają stację telewizyjną, która rzetelnie, porządnie to relacjonuje. Jeśli nie, do widzenia. W następnym roku wchodzi inna stacja telewizyjna, która realizuje. Ja jestem umiarkowanym optymistą i tutaj na pewno to, co mówiłem, i te sprawy, które dotyczą człowieka, niszczenia ludzi przez media, no na pewno to się niedługo skończy, bo jeden, drugi, trzeci proces pokaże, że ta odpowiedzialność za słowo musi dotyczyć nas wszystkich, polityków, dziennikarzy i tak dalej.
I z umiarkowanym optymizmem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Przypomnę, rozmawialiśmy na temat roli znaczenia mediów, a gośćmi audycji byli pan Tadeusz Sławecki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Dziękuję bardzo. Dzień Boże.
Dzień Boże. Doktor Cezary Kalita, socjolog z Akademii Podlaskiej w Sielcach, mieszkaniec Białej Podlaskiej, to dodajmy.
Dzień Boże.
I redaktor Sławomir Kindziuk z telewizji Siedlce, obecnie tam działający.
Dziękuję
Boże. Audycję poprowadził Andrzej Materski. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Za tydzień audycję prowadzi redaktor Grzegorz Welik. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Loziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Des membres nus, des lits.